za 8 minut, godzina 8, poranek w net na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie, na www.wnet.fm. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie, a teraz wybierzemy się w podróż po Europie Środkowej, region świata, który bardzo intensywnie skupia się w różne grupy. Mamy grupę wyszehradzką, mamy państwa bałtyckie, mamy 16+1, czyli format do rozmów z Chinami, ale mamy też, jeszcze mamy trójkąt sławkowski, jeszcze mamy grupę, która zrzesza Austrię i inne kraje byłej, poza Polską, byłej monarchii Habsburgów, i w tym obszarze mamy jeszcze jeden format, który się spotyka, to jest budapesztańska dziewiątka. W studiu Aleksander Wielgos, doradca The Warsaw Institute Review, czyli, no i dobrze pamiętam, kwartalnika?
Tak, zgadza się. Kwartalnik geopolityczny.
Tak jest, który wydawany jest przez Warsaw Institute. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
No to co to jest ta budapesztańska dziewiątka, bo to i format międzyrządowy, ale także format, który schodzi coraz niżej.
Więc bukareszteńska dziewiątka to jest taki układ, który się rozpoczął po agresji rosyjskiej na Ukrainę. To państwa w wschodniej Europie zdecydowali, że muszą postanowić takie uniformalne, takie jednolite podejście i zmienić percepcję sojusza północnoatlantyckiego. Żeby zmienić percepcję, to trzeba wspólnie działać i to wynika też z naszej historii. Więc w listopadzie 2015 roku to zostało sformalizowane jako przygotowawcze spotkanie do oficjalnego szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku.
Bukareszteńska dziewiątka chciała wywrzeć większy wpływ na to, jak kształtuje się polityka obronna Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak ta wschodnia flanka będzie się realizować. Był szczyt w Warszawie, który skutecznie rozszerzył postanowienia wcześniejszego szczytu NATO z Wielkiej Brytanii, z Newport, z Walii. A teraz jaka rola przed bukareszteńską dziewiątką? A w ogóle jakie państwa tam wchodzą? Może wyliczmy od północy aż do południa, jaki jest ten format i kogo zrzesza?
Jak pan wspomniał, zaczynamy od państw bałtyckich. Zaczynamy od Estonii, Łotwa, Litwa, później Grupa Wyszehradzka, cała czwórka. Mamy Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, jak również Rumunia i Bułgaria na samym południe.
Cały front wschodni flanki NATO europejskiej jest zrzeszony w bukareszteńskiej dziewiątce. Powiedział pan, że to jest specjalna grupa, która jest utworzona po to, żeby ten region był lepiej współpracował i lepiej był reprezentowany w ramach NATO.
Zgadza się. I właśnie za tym chciałbym przejść.
Do wydarzenia. Bo do wydarzenia. To jest tak, że to jest porozumienie międzyrządowe, ale teraz to, co uzgodnią sobie przywódcy państw, czy prezydenci, czy szefowie rządów, trzeba jeszcze przekuć w konkret, trzeba przekuć w codzienne relacje nie tylko polityków, ale także doradców, ekspertów, politologów, wojskowych, dyplomatów, etc.
Dokładnie. I to jest dokładnie to, co robimy. Zatem zapraszamy Państwa serdecznie do Centrum Prasowe Foksal dzisiaj o godzinie 15. Tu zgradzamy nasz najnowszy event i projekt pod tytułem anglojęzycznym Bucharest 9 Joint Assessment for Common Understanding. Tu zgromadziliśmy jedną instytucję badawczą, czyli tak zwany think tank z każdych państw bukareszteńskiej dziewiątki, aby wspólnie zgromadzić ekspertów i wprowadzić analizę, żeby też podkreślić punkt widzenia każdego państwa, jak również wspólne porozumienie.
Ten 9 think tanków po jednym z każdego państwa spotkają się, jak już pan powiedział, dzisiaj w Warszawie o godzinie 15. Ja powtórzę, żeby informacja była zapamiętana przez radio słuchaczy Radia Wnet, a wspólne rozumienie, jeżeli się do tego szczytu przygotowywaliście, tego spotkania, które się dzisiaj odbędzie, to gdzie były te główne kłopoty, żeby się porozumieć? Gdzie jest te rozbieżności między bukareszteńską dziewiątką są największe?
Więc, żeby wykonać taki raport pod względem naukowym, wymyśliliśmy jakieś tam wskazówki. Wskazówki, które pokazują, które państwa przestrzegają, które zagrożenia jako mocniejsze. Między nimi sugestia jest stosunki z Rosją i z Chinami ze względów infrastruktury czy gospodarki energetycznej. Druga jest, ile państwo wydaje na obronność. Państwo, które czuje się znacznie bardziej zagrożone, to jest skłonne, żeby wydawać więcej. A po trzecie, stosunki transatlantyckie. jak mocno państwa wspierają obecność Stanów Zjednoczonych w regionie i to jest rzecz bardzo pozytywną. I do tego, jakie propozycje państwo będą przedstawiać. Więc w dzisiejszym wydarzeniu, jeśli mogłem, mamy, to jest ważne, żeby mieć to skonsultowane ze wszystkimi ambasadami państw Bukareszteńskiej Dziewiątki i zatem zapraszamy, żeby też to lepiej przedstawić. Osoby, które są w tym bardzo dobrze doświadczeni, to nasi keynote speakerzy. Chciałbym podkreślić, nasz pierwszy keynote speaker, który otworzy wydarzenie, to pan minister Dariusz Gwizdała, zastępca szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.
To będzie pierwszy kluczowy czy istotny mówca na tej, na tym spotkaniu, tej debacie i na tym szczycie, który się dzisiaj odbędzie za państwa zaproszeniem i przy państwa organizacji w Warszawie, a zastanawia mnie ta wspólna polityka wobec Rosji, kiedy tak pobieżnie się popatrzy na tą bukareszteńską dziewiątkę i na relacje konkretnych państw z Rosją, to uderza jednak znaczna dysproporcja. Zupełnie inaczej na Rosję patrzą Polacy czy Litwini, a zupełnie inaczej Węgrzy czy Czesi. Tutaj te różnice są na pierwszy rzut oka bardzo wyraźnie widoczne.
Zgadza się. I do tego...
I jak to połączyć? Jak dyskutować z takim Węgrem? Jak mu wytłumaczyć, że jednak Rosja może być agresywna, że Rosja nie tylko zagraża Estonii, ale także może, jeżeli będzie chciała, zagrozić Węgrom?
Taki jest cel dzisiejszego spotkania i raport, który będzie nastąpić w ramach projektu, żeby każde państwo mógł przedstawić swój punkt widzenia, bo żeby rozmawiać z osobą, z krajem, który my mamy może troszeczkę wspólne punkty widzenia, to najlepiej zrozumieć skąd to państwo bierze takie stosunki, dlaczego priorytety są ułożone w innym miejscu, a nie w innym i żeby to połączyć razem. I Bukareszteńska Dziewiątka od swojej incepcji tak naprawdę znakomicie to pokazuje. Za każdą deklarację jest na poziomie prezydenckim ministra obrony, tak jak w tym roku, na sam koniec lutego, to jest wspólne postanowienie i mimo innych powiedzmy stanowisk wobec niektórych zaangażowań Rosji, ogólnie jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo, takie twarde bezpieczeństwo, sprawy bezpieczeństwa, to Bukareszteńska Dziewiątka jest znakomicie jednolita.
Jest jednolita, ale jeśli się popatrzy na relacje z drugim państwem, które, jak niektórzy mówią, zagraża spoistości Zachodu, czyli z Chinami, niektórzy mówią, znacznie groźniejszym przeciwnikiem niż to jest w wypadku, czy w przypadku Rosji, no to wiemy, że Polska podjęła decyzję, że chociażby sieć G5 będzie budowana nie w oparciu o technologię chińską, tylko jeżeli już to o technologię amerykańską albo innych partnerów, a tymczasem już wspomniane Węgry, ale też inne państwa z tymi Chinami coraz ściślej współpracują. To jest kolejny element, to kolejna wielka potęga, która chce rozhermetyzować, rozszczelnić jedność naszego regionu.
I w tym jest kolejna część naszej debaty dzisiaj, która nastąpi, bo są zagrożenia tradycyjne, które istnieją, jak również teraz tak zwane hybrydowe, złożowe, kompleksowe. I w tym jest wojna informacyjna, czy cyberbezpieczeństwo i właśnie to w odniesieniu do infrastruktury tutaj w tym przypadku digitalnie, tak zwanym. I nawet jeżeli niektóre państwa w ramach infrastruktury współpracują do jakiego stopnia, to jest w znacznie mniejszej skali, czy znacznie mniejszym znaczeniu niż stanowisko wobec Stanów Zjednoczonych. Wobec Stanów Zjednoczonych dla Bukareszteńskiej Dziewiątki to jest bardzo oczywista rzecz i jest bardzo pozytywna.
I to jest ten jeden z wielu elementów, który w polityce zagranicznej spaja Bukareszteńską Dziewiątkę, czyli że w każde z tych państw, od Estonii po Bułgarię skończywszy, mówi: Stany Zjednoczone to jest nasz gwarant bezpieczeństwa w globalnym rozumieniu.
I to możemy zobaczyć na przykład na początku przyszłego roku będzie Defender 2020, czyli ogromne manewry militarne, które pokazują mobilność wojskową i to jest ważne też jako takie podwójne podejście też cywilne i wojskowe w ramach oczywiście też infrastruktury.
W ramach infrastruktury te wszystkie tematy i wiele, wiele innych dzisiaj na spotkaniu, które odbędzie się o 15:00. Gdzie?
Centrum Prasowe Foksal.
I zapraszamy od 15:00 szczyt think tanków grupy B9. Aleksander Wielgos, doradca The Warsaw Institute Review, był gościem poranka w NET. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
8:03 na zegarach, czyli najwyższa pora, aby w poranku Radia Wnet zagościł przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
A ja witam Państwa, Aleksander Wierzejski do przeglądu prasy się zgłasza. Zaczynamy od naszego dziennika. Tam informacja o tym, co będzie się działo w Göteborgu. Sąd rejonowy w tym mieście zadecyduje o kwestii ekstradycji Stefana Michnika, byłego sędziego z okresu stalinizmu w Warszawie. Z wnioskiem o wydanie Stefana Michnika zwróciła się do sądu w Göteborgu szwedzka prokuratura. Stosowny wniosek w tej sprawie został wysłany w ubiegły czwartek, ale sąd nie ustalił jeszcze daty posiedzenia. Sprawę ewentualnego wydania Stefana Michnika stronie polskiej sąd rejonowy podejmował już 4 lutego 2019 roku. Wtedy odmówiono ekstradycji, a sam Stefan Michnik nastał mieszka w Szwecji. Według informacji przekazanych przez Instytut Pamięci Narodowej od co najmniej 2008 roku unika jakichkolwiek kontaktów zarówno z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, jak też z właściwą placówką dyplomatyczną Rzeczpospolitej Polskiej. Kolejna informacja z naszego dziennika. Wiceminister Wojciech Skurkiewicz zapowiada, że do końca przyszłego roku z wojska znikną komunistyczni patroni. Chodzi o zmianę nazw i patronów jednostek na takie, które na ludzi, którzy rzeczywiście walczyli o wolną Polskę. Tyle w naszym dzienniku. Gazeta Polska codziennie informuje o decyzji Marka Grubarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, który wzywa zarządców portów o obniżenie opłat portowych o 90% dla statków wykorzystywanych przez armatorów wędkarskich oraz rybaków. O co chodzi? Od 1 stycznia zakaz połowy dorsza, no i w związku z tym dochody znacznie spadną. Statki muszą pozostać w portach, rybacy nie mogą liczyć na dochody, no i trzeba im pomóc. Przyznanie pomocy armatorom leży w zakresie wspólnej polityki unijnej. W związku z tym 16 grudnia odbędzie się posiedzenie Komitetu Monitorującego Środki Unijne z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, aby wypracować konkretne propozycje. No zobaczymy, czy pieniądze do polskich rybaków trafią. Jeszcze jedna informacja. Za 3 miesiące wyrok w sporze z Gazpromem. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie zakończył postępowanie dowodowe w sporze między PGNiG a Gazpromem i zapowiedział, że wyrok ogłosi w lutym lub w marcu. Teraz Rzeczpospolita. Jak w 10 godzin zmienić cywilizację? To komentarz Marka Cichockiego. Komentuje on sprawę Zielonego Ładu. Niemiecka prasa z charakterystyczną dla siebie w tych kwestiach determinacją informowała czytelników, że jest to proces nieodwracalny. Ten typowy dzisiaj dla Unii Europejskiej sposób wielkiego planowania, opartego, jak czytamy, na konkluzjach Rady, na najnowszej dostępnej wiedzy naukowej. Trudno jednak traktować jako wiarygodny, gdyż za 3 dekady wszyscy możemy znajdować się w sytuacji, w której obecne założenia nie będą już nic warte. Dla Polski, pisze Marek Cichocki, zaczyna się na nowo batalia o przyszły kształt relacji między centrum a peryferiami. Już wydawało się, że kryzys gospodarczy Zachodu działa na naszą korzyść. Pozwala zmniejszyć dzielący nas od niego dystans szybciej niż myśleliśmy. Jednak właśnie dokonano w Europie zmiany reguł i znów miarą naszego sukcesu będzie to, czy w najbliższej dekadzie uda się nam ponownie nie zostać zepchniętym na peryferię. Przykład takiego spychania na peryferię, proszę bardzo, Dziennik Gazeta Prawna pisze o kolejnym elemencie pakietu mobilności. To jest ten pakiet, który ogranicza działalność polskich firm logistycznych, które przewożą po Europie 25% towarów. Wielki biznes, wiele ludzi ma pracę, wiele firm zarabia pieniądze. No ale okazuje się, że ma być kolejne uszczelnienie. Chodzi o płacenie składek na rzecz kierowców w krajach zachodnich. Pracodawcy będą płacić kierowcom pracującym na Zachodzie stawki właśnie ZUS-owskie, że tak powiem, właśnie w tamtych krajach. Nowego prawa dobrze nie ocenia reprezentująca Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Margareta Przybyła i w rozmowie z Rzeczpospolitą mówi: podczas ostatnich rozmów udało się częściowo zneutralizować szereg niebezpiecznych zapisów dotyczących powrotu pojazdu do kraju siedziby, odpoczynków czy kabotażu. Ale konsekwencje zależą od profilu firmy. Jeśli przewoźnik specjalizuje się w kabotażu, czyli operacje w całości świadczonych w jednym kraju, w którym firma nie ma siedziby, to będzie musiał liczyć się ze zwiększoną liczbą pustych przebiegów. No i tak dalej. Bardzo ciekawy, szczegółowy materiał, w którym poznamy, jak działają te właśnie firmy. Teraz jeszcze jeden temat dzisiejszego dnia, mianowicie i w ogóle tygodnia, mianowicie konflikt w sprawie sądów. Bardzo dużo na ten temat w Rzeczpospolitej. Troszkę to słyszycie Państwo nerwowo przewijane gazety po to, by dotrzeć do tekstu, który chciałem Państwu przedstawić. Nowa Izba bez spraw z adwokatury. Anna Krzyżanowska na łamach Rzeczpospolitej pisze: po 5 grudnia pierwszy prezes Sądu Najwyższego na wyraźny wniosek Palestry kieruje do wszystkie jej dyscyplinarki do Izby Karnej Sądu Najwyższego. Izba dyscyplinarna nie jest sądem, czytamy w tekście, zatem nie może rozpoznawać praw adwokackich. Tak ujmując rzecz w skrócie, uważa mecenas Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Od sierpnia tego roku prezes kieruje wnioski do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, aby sprawy mecenasów przekazywała do Izby Karnej Sądu Najwyższego. To ona bowiem rozpoznawała kasacje od adwokackich czy radcowskich dyscyplinarek jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Pytanie, czy Palestra w sposób solidarny, czy środowisko prawnicze stają okoniem wobec rządu i jak to się wszystko skończy? Tego nie wiemy, ale będziemy się przyglądać. To może jeszcze w Rzeczpospolitej również na ten temat komentarz redaktora naczelnego tejże gazety, Bogusława Hraboty, którego zdaniem przedstawiony w czwartek projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, mający dyscyplinować sędziów. Rozwiązania w istocie są bardzo brutalne, przewidują ostre sankcje wobec sędziów podważających legalność skutków zmian w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzonych przez PiS. Karami mają być przepadki wynagrodzeń, przeniesienia, a nawet złożenie z urzędu. To jakby analizując logicznie ten pasus, możemy zrozumieć, to jest komentarz już ode mnie, że sędziowie powinni mieć prawo podważać legalność skutków zmian w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzonych przez parlament, senat i prezydenta. Bardzo ciekawe to jest założenie intelektualne. I teraz dlaczego to się dzieje? Bogusław Hrabota ma trzy propozycje. Pierwsza to kryzys osobistego autorytetu. Będąc koalicyjnym zakładnikiem Solidarnej Polski, Jarosław Kaczyński musiał zgodzić się na scenariusz napisany przez Zbigniewa Ziobrę. Drugi scenariusz: wobec kryzysu koalicji chce zaostrzenia kursu doprowadzić do zwarcia szeregów. Dla mniej radykalnych sojuszników poparcie tych rozwiązań byłoby jak spalenie mostów. Ciekawe, kogo tutaj Bogusław Hrabota ma na myśli. I ostatni scenariusz: pompowanie balonu, by potem, wycofując się z najbardziej radykalnych rozwiązań, spuścić z niego powietrze, a przy okazji wprowadzić w życie kilka mniej spektakularnych zmian. A Państwo co myślicie? Bo oczywiście przemyślenia redaktora Hraboty są bardzo ciekawe. No i jeszcze Gazeta Wyborcza. Tutaj na pierwszej stronie reklama rozmowy z Donaldem Tuskiem. Ma być jakiś podcast, który będzie można posłuchać.
Dziś w podcaście Donald Tusk: skończymy z nienawiścią w polskiej polityce.
Ten element komiczny jest zawsze bardzo silny w tej gazecie, ale nieuświadomiony. Oni to robią mimochodem. Tusk szczerze o książce i Europie. To kolejny tytuł z tej gazety. Hiszpańskie dobra wciąż przy kościele. Socjalistyczny rząd Hiszpanii nie chce ujawnić listy nieruchomości zawłaszczonych przez Kościół katolicki. Taki to niedobry Kościół zawłaszczał te dobra. Między innymi zawłaszczał podczas rekonkwisty meczety. I nie chce ich oddać. Taki jest niedobry Kościół. I jeszcze gazeta stołeczna wyśmiewa się z pomysłu postawienia figury Matki Bożej Łaskawej przy trasie ekspresowej S8. Tytuł: Cud, figura z brązu przy drodze. Tematem jeszcze są śmieci, dlaczego tak drogo, i przerzucanie się nawzajem odpowiedzialnością między samorządowcami a rządem. Rząd mówi, że to jest sprawa samorządów, a samorządy, że rząd im zabrał pieniądze. To jest 1258 odcinek serialu Zły rząd, dobre samorządy.
Zawsze mnie fascynował humor i poczucie humoru w Gazecie Wyborczej od dziecka w zasadzie. Jestem fanem, ale dzisiaj chyba to nieświadomie robią. Też jedna informacja na koniec. Skok Wołomin i kolejna informacja w tej aferze. Agenci CBA zatrzymali 3 osoby w związku ze śledztwem, które dotyczą nadzoru nad Skok Wołomin. Wśród zatrzymanych jest znany trójmiejski i warszawski adwokat, menadżer oraz urzędnik państwowy wysokiego szczebla, który w latach 2004-2005 jako podsekretarz stanu służył, pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa. No i tak właśnie tyle mamy szczegółów od Temistoklesa Brodowskiego, czyli rzecznika CBA. Sprawę będziemy śledzić, bo sprawa Skok Wołomin jest ciekawa bardzo i jeszcze może nas zaskoczyć. 8:14. To teraz Częstograj, tak? Mam zapowiedzieć w Częstograj. To dzisiaj piosenka pana Kińskiego, czyli tak naprawdę Jarosław Kisiński, lider zespołu Sztywny Pal Azji. A utwór to Był sobie chłopiec. Piosenka pana Kisińskiego. Może jakoś z angielska przeczytać. Bo...
Myślę, że trzeba by użyć słowa nadal Sztywny Pal Azji.
Też można. Nagranie Był sobie chłopiec.